Dzień dobry, witam serdecznie. Sebastian Wierciak z tej strony. Moim i Państwa gościem jest Zbigniew Bogucki, stary wojewoda, nie nowy prezydent. Dzisiaj łączymy się na Skype'ie, bo jest Pan jako poseł w Warszawie pełniąc swoje obowiązki. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Raczej skuteczny wojewoda niż stary, bo wojewodą już nie jestem. Byłem tylko 3 lata, może aż 3 lata, bo to bardzo takie wymagające lata, wymagający okres. No faktycznie nie jestem nowym prezydentem Szczecina. Bardzo tego żałuję, ale chciałem podziękować wszystkim, którzy oddali na mnie głos, wszystkim szczeciniankom, szczecinianom, także tym, którzy oddali głosy na Prawo i Sprawiedliwość. I podziękować także tym, którzy poszli na wybory i niekoniecznie głosowali na mnie, czy na moją formację polityczną i wzięli na siebie jakąś cząstkę odpowiedzialności za naszą małą ojczyznę, za nasze miasto.
Ten stary wojewoda to tak trochę w cudzysłowie, bo pan w kampanii wyborczej cały czas o Piotrze Krzystku mówił stary prezydent, a ostatecznie, kiedy on zgarnął pulę całą w pierwszej turze, to na mediach społecznościowych powiedział nowy prezydent, napisał nowy prezydent pozdrawia starego wojewodę, odwdzięczając się panu.
Ja pogratulowałem prezydentowi, rozmawialiśmy kilkanaście minut w poniedziałek, wtedy kiedy już te wybory były rozstrzygnięte, kiedy wiedzieliśmy, co się wydarzyło, jakie są rozstrzygnięcia. Natomiast no, trzeba jasno powiedzieć, ten mój wynik wyborczy jest historycznie najlepszy w Szczecinie. To jest drugi, jeżeli chodzi o liczbę procent, wynik kandydata Prawa i Sprawiedliwości w Polsce. Tylko na ścianie wschodniej w Lublinie ten wynik był wyższy. To jest wynik o 11% wyższy niż lista Prawa i Sprawiedliwości, ale w tym miejscu też bardzo chciałem podziękować moim koleżankom i kolegom za tą ciężką pracę i tą wielką pomoc, którą mi dali, bo bez nich to nie byłoby możliwe. Mówię 11%, bo jeden z dziennikarzy Gazety Wyborczej nie odróżnia procent od punktów procentowych. 2 punkty, 2,5 punkta procentowego w przeliczeniu na procenty. To jest 11%, to warto wiedzieć, jak się pisze artykuły, przynajmniej w tym zakresie. Więc tak to wygląda. No, ja powiem tak, zwycięzca jest taki, jaki jest. Ja się na demokrację nie obrażam. Natomiast myślę, że to będzie 5 lat, które niczym nie będą się różniły od tych, które już minęły, od tych ponad 17 lat. Chociaż chciałbym się mylić, ale wydaje mi się, że to będzie po prostu kontynuacja tej polityki przeciętności, braku dynamizmu, braku takiej świeżości. I Szczecin dalej będzie traktowany jako miasto takie drugoligowe, a nie jedna z największych polskich, najprężniej rozwijających się metropolii.
A okazuje się, że można wygrywać debaty i nie przejść do drugiej tury, bo chyba czuł się pan zwycięzcą debat, w których brał pan udział i wielu obserwatorów tak mówiło, że pan wygrał tę debatę, chociażby tą, która się odbywała w Radiu Szczecin.
Ja nie miałem takiej wielkiej trudności, żeby te debaty wygrać, dlatego że miałem bardzo dużo argumentów po swojej stronie. Oczywiście też jest nasze różnego rodzaju uwarunkowania osobiste, ale ja wskazywałem staremu prezydentowi, nowo wybranemu, że po prostu wielu szans nie wykorzystał, wielu obietnic nie dotrzymał. Powoływałem się na jego cytaty, powoływałem się nie na swoje słowa, tylko również na oceny ekspertów, oceny często dziennikarzy z ostatnich lat, więc to pokazywało, jak wiele w Szczecinie się nie udało. Oczywiście jest wiele spraw, które potoczyły się dobrze, tylko ja to bym porównał do takiego biegu, w którym niektóre polskie, te największe miasta wojewódzkie po prostu biegły sprintem, a Szczecin ledwo truchtał. No i jeszcze raz powtórzę, chciałbym, żeby to się zmieniło, trzymam za to kciuki, natomiast no, to jest raczej moja wiara, bo myślę, że najbliższe miesiące, najbliższe lata pokażą, że nic nowego, nic się w Szczecinie niestety nie zmieni.
A czy przełknął pan już gorycz porażki?
Oczywiście, że tak. No, życie składa się ze zwycięstw, składa się również z porażek. Czasami porażki uczą nas więcej niż zwycięstwa. Mi cały czas w uszach gdzieś w głowie brzęczą, czy brzmią słowa, może ładniej, marszałka Józefa Piłsudskiego, który mawiał, że tak powiem, nie odnieść zwycięstwa, ale nie osiąść na laurach, to nie jest porażka. Natomiast no, zwyciężyć i osiąść na laurach, to porażka może być. Więc my na pewno, ja na pewno nie ulegnę, na pewno nie ulegną moi koledzy, moje koleżanki, moje środowisko Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy walczyć również o Szczecin, będziemy pokornie prosić naszych mieszkańców o głosy, będziemy pracować, będziemy się także do nich uśmiechać, a że Można zawalczyć, pokazują również te wyniki, ten mój wynik, tak jak mówię, jeden z dwóch najlepszych, jeżeli chodzi o kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w Polsce i historycznie najlepszy, chociaż nie dający zwycięstwa. Więc wszystko nas czegoś w życiu uczy, także to, kiedy nie wygrywamy.
Ja chciałbym jeszcze, żebyśmy posłuchali, bo we wtorek gościem rozmów pod krawatem był prezydent Szczecina Piotr Krzystek i zapytałem o pana. Posłuchajmy.
Ja myślę, że to jest polityk PiSu z potencjałem i dlatego w różnych rolach może być obsadzany. Na pewno tutaj PiS dokonał spośród swojego środowiska dobrego wyboru, ponieważ wynik pana Bogockiego był nieco lepszy od listy Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy, że był raczej motorem tej listy niż osobą, która ciągnęła tą listę w dół. Więc z punktu widzenia PiSu było to racjonalne. No na pewno wybory prezydenckie budują każdego kandydata, budują rozpoznawalność.
Jak pan się odniesie do tych słów?
Żeśmy też z Piotrem Krzystkiem na ten temat rozmawiali właśnie w poniedziałek powyborczy. To taka, myślę, że racjonalna, spokojna, chłodna, uczciwa ocena. Dziękuję za tę ocenę. Natomiast no mówię tutaj na zachodniopomorskim, w szczególności w wielkich miastach, w Szczecinie, to jest trudny teren dla Prawa i Sprawiedliwości. I ja, ale także moje całe środowisko, będziemy bardzo, bardzo, bardzo mocno pracować, żeby przekonać szczecinianki, przekonać szczecinian, mieszkańców naszego regionu do tego, że warto na nas oddać głos. I myślę, że również i w tej ocenie jest pewien pierwiastek tego, że w naszym środowisku dokonują się zmiany, które powodują, że jesteśmy silniejsi. Aczkolwiek trzeba korzystać również z tego wielkiego doświadczenia wszystkich tych, którzy budowali Prawo i Sprawiedliwość i budują Prawo i Sprawiedliwość, trochę starszych, którzy dzisiaj może są w innych miejscach, ale nie można absolutnie się odcinać od tych korzeni, nie można lekceważyć tego doświadczenia, wielkiej wiedzy, zaangażowania, pracy, która została tutaj w Szczecinie przez różnych działaczy Prawa i Sprawiedliwości wykonana. Bo przypomnę, my startowaliśmy z poziomu, gdzie mieliśmy poparcie naprawdę nieduże, z jednym, jak dobrze pamiętam, posłem. Dzisiaj tych posłów mamy czterech, mamy 10 radnych sejmiku, mamy 7 radnych w Radzie Miasta. Więc to nie są wyniki złe, chociaż chciałoby się, żeby były lepsze.
Ten pański wynik osobisty został dostrzeżony i pana nazwisko coraz częściej w przestrzeni medialnej i publicznej pojawia się jako nazwisko potencjalnego kandydata na prezydenta kraju. Bierze pan to pod uwagę w ogóle?
Wie pan co, no jesteśmy tuż po wyborach. Za chwilę zaczynają się wybory do Europarlamentu. Ja na pewno się w nie zaangażuję, już nie jako kandydat, ale jako osoba bardzo mocno wspierająca.
Czyli nie wystartuje pan do Europarlamentu?
Nie, no to takiego wariantu nie rozważam. Myślę, że jedne i drugie wybory pod rząd parlamentarny i samorządowe na prezydenta Szczecina to jest dosyć duży wysiłek, ale na pewno nie będę siedział w fotelu czy siedział na kanapie, tylko bardzo mocno pracował na rzecz naszych kandydatów, którzy do tego Europarlamentu będą startować. Natomiast co do wyborów tych, które już w przyszłym roku, a więc najważniejszych wyborów prezydenta Rzeczypospolitej, które zdecydują w dużej mierze o tym, w którą stronę Polska będzie się kierować. No to zobaczymy. To jest decyzja oczywiście kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, kto będzie kandydatem z naszego środowiska. Myślę, że dzisiaj absolutnie za wcześnie o tym mówić i myślę, że to są raczej różnego rodzaju spekulacje dziennikarskie, czasami niektórych ekspertów. Ja mogę powiedzieć tak, tego tematu na tę chwilę nie ma.
Mm-hmm. Czyli skoro nie ma tematu kandydowania na prezydenta kraju, to dlaczego od razu pan mówi, że nie Europarlament, mając takie duże poparcie w mieście?
No tak, ale tak jak powiedziałem, no jestem już po dwóch, można powiedzieć, takich dużych sesjach wyborczych, po dwóch kampaniach. Ja też muszę trochę skoncentrować się też na swoim życiu osobistym, no bo mało mnie było w domu, mało jest mnie w domu, a mam też takie, miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze już w maju. Też ważne wydarzenie rodzinne. To jest jakby jedna kwestia. A druga kwestia, no to jest jednak też zdobywanie tego doświadczenia tu w polskim parlamencie. Tu jest naprawdę dużo, dużo do zrobienia. Nowe ustawy, też uczestniczę w pracach nad tymi ustawami. Myślę, że jeszcze jedno nowe zadanie w najbliższych tygodniach też będę realizował wspólnie z koleżankami i z kolegami po to, żeby wskazywać, jak ta nasza rzeczywistość niestety nie jest poukładana. Więc myślę, że sporo pracy tutaj w polskim Sejmie.
To tyle w radiowej.
Dla Szczecina i dla naszego regionu.
To tyle w radiowej części rozmów pod krawatem. Dziękuję pięknie słuchaczom, dziękuję panu i przenosimy się do internetu. Zapraszam, kontynuujemy rozmowę na radioszczecin.pl, na radiowym Facebooku i na radiowym YouTubie. Sytuacja zakładów chemicznych jest bardzo zła. Jeśli chodzi o poprzedni rok, to są setki milionów strat. Jeśli chodzi o polimery, to jeszcze nie wystartowały. To była przestrzelona inwestycja. Zostawiliście zakłady chemiczne w tak dramatycznej sytuacji?
Znaczy, wie pan, ja się z tą oceną nie zgadzam, bo ja bym chciał zobaczyć jakiś konkretny audyt, konkretne liczby, konkretne dane, a nie tylko słowa. Z całym szacunkiem, czy pana redaktora, czy nowego prezesa, który dopiero tam wszedł i mówi, ola Boga, jak jest źle. No ja bym oczekiwał od tego nowego zarządu, żeby powiedział po pierwsze, jaki jest punkt wyjścia, a po drugie, jaki ma plan naprawy, jeżeli trzeba naprawiać, a zawsze jest coś do zrobienia. Natomiast ja ostatnio spotykam się właśnie z takimi komentarzami, że wszędzie, gdzie wchodzą nominaci Platformy Obywatelskiej, czy dzisiejszej koalicji rządowej, mówią, ola Boga, jak jest źle, my teraz będziemy tylko rozliczać. No, myślę, że Polacy w tych wyborach już pokazali, że rozliczenia to jedno, mają do tego prawo, ale muszą to robić uczciwie, a nie zawsze tak jest. A po drugie, mają obowiązek pracować. To znaczy, jeżeli przyjmuje się stery władze, czy w Polsce, czy w spółkach Skarbu Państwa, to trzeba mieć pomysł, trzeba pracować. Jeżeli chodzi
grupa
o polimery,
Azoty wycofuje się nawet ze sponsorowania chemików, chemiczek.
Wycofuje się wtedy, kiedy nowy rząd przejął władzę. No to trzeba zapytać tych, którzy dzisiaj rządzą i pana ministra sportu, dlaczego tak się dzieje. No wtedy, kiedy my rządziliśmy, siatkarki były sponsorowane. No to jest bardzo prosta i jasna informacja. Więc ja rozumiem, że wszystko można usprawiedliwić Prawem i Sprawiedliwością albo próbować usprawiedliwić, ale to oni dzisiaj rządzą, to oni dzisiaj odpowiadają, to oni decydują o tym, kogo sponsorować albo nie sponsorować. I jakby ten pieśń, no powtórzę to, no, że pieniędzy nie ma i raczej nie będzie. My słyszeliśmy i dzisiaj będziemy powoli do tego wracać. Jesteśmy już po wyborach samorządowych, za chwilę wybory do Europarlamentu i myślę, że wtedy Polacy przekonają się i zobaczą tą prawdziwą twarz dzisiejszego obozu władzy. W sposób szczególny Platformy Obywatelskiej, bo ona jest tutaj głównym ugrupowaniem i pana Tuska. Pan, ja też wracając jeszcze do wyborów, muszę to powiedzieć, proszę tego nie poczytać za jakąś szczególną złośliwość, ale też taki obiektywny opis rzeczywistości. No wtedy, kiedy ja robiłem na przykład konferencje prasowe dotyczące moich punktów programowych, 7 dróg przyszłości Szczecina, nie zawsze i nie wszystkie media chciały tego słuchać. Również, no mówię to z przykrością, nie zawsze było radio Szczecin.
Staraliśmy się być jak najczęściej na pana konferencjach prasowych. Ich było też bardzo dużo. My jesteśmy w likwidacji, przypomnę.
Który to robił. Byłem właściwie jedyny, który robił sukcesywnie konferencje.
Pan był często gościem Radia Szczecin. Bardzo często.
Ale ja nie mam jakby tutaj wątpliwości, że radio podawało pewne informacje. Natomiast ja mówię o tym, że jeżeli mamy kampanię prezydencką i ścieramy się na programy, a nie na emocje tylko i wyłącznie, to warto ten program pokazywać. Ale to nie dotyczyło też tylko Radia Szczecin, że pan nie brał tego osobiście, czy jakby tylko państwa redakcji, bo faktycznie niektóre materiały się pojawiały, o innych nie było mowy, ale to dotyczy też innych redakcji, które no bardzo tak oszczędnie i wybiórczo relacjonowały to. I nie chodzi o to, że te komentarze mogłyby być, nie wiem, na przykład krytyczne, bo to jest pełna zgoda i to jest, że tak powiem, wolność tutaj, że tak powiem, oceny przez dziennikarzy i opinię publiczną. Natomiast jeżeli nie ma w ogóle informacji, no to wtedy to wygląda tak, jak wygląda. Więc to też taki wątek, przepraszam, że jeszcze wróciłem. Ale myślę, że też warto o tym powiedzieć, po prostu tak uczciwie.
To ja tylko na koniec powiem, że w okresie w kampanii przedwyborczej był pan częściej gościem Radia Szczecin niż obecny prezydent Piotr Chrzystek, który wygrał. Dziękuję panu za to, że udało nam się połączyć na Skype'ie.
Jasne, ja powiem tylko, że pan prezydent zrobił jedną czy dwie konferencje, a zrobiłem ich no, około 10, no, być może dlatego byłem częściej.
Ale był pan częściej gościem w studiu w ogóle, jako na naszych fotelach radiowych. Dziękuję pięknie, do usłyszenia i pozdrawiam ze Szczecina.
Wszystkiego dobrego dla pana, dla wszystkich słuchaczy, wszystkiego dobrego z Warszawy.